10:33 dochodzi, więc pora na program Ludzie i Pieniądze. Witam serdecznie, a witam także naszych gości w studiu. Robert Raszczyk, Brands Polska i Wiesław Szejda, hydromechanika i Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Dzień dobry panu.
Panowie bardzo zirytowani wjeżdżając na stację benzynową i płacąc nieco więcej za paliwo niż miesiąc temu?
Ja uważam, że jest to normalne zjawisko sezonowe. Nic się nie dzieje na światowych rynkach paliwowych. To za miesiąc już przejdzie do historii. No nie są takie wzrosty, które by szokowały. Normalny sezonowa podwyżka cen.
Mój znajomy zawsze żartuje w lecie, że jego podwyżki nie dotyczą, bo on zawsze tankuje za 100 zł. Zawsze płaci tyle samo.
Stałą kwotę.
Nie, no to jest normalna rzecz, która się powtarza. Co roku jest ten temat podnoszony. Wiadomo, teraz są pewne zawirowania na rynku. OPEC z jednej strony próbuje to jakoś uregulować.
Straszy podwyżką cen ropy.
Dokładnie, ale z drugiej strony, wiadomo, Stany Zjednoczone robią tutaj swoje ruchy. Jakiś czas temu przecież doszło do tego, nazwijmy to, sztucznego zamrożenia cen na rynku polskim, jeżeli chodzi o ropę, o paliwa. W międzyczasie przypuszczam, że zostało to już odmrożone, więc no to jest normalna kolej rzeczy.
Ale porozmawiajmy może o takim naszym zwyczaju narzekania, bo ceny średnie paliwa benzyny bezołowiowej 95 wynoszą teraz 4 zł 43 grosze za litr. Oczywiście są bardzo zróżnicowane regionalnie. U nas na Pomorzu zawsze będzie trochę drożej, bo sezon, turyści i mimo, że pobliże rafinerii, to nie zmienia faktu, że te ceny bywają nieco wyższe, ale średnia, tak spojrzałem historycznie, średnia cena za rok 2013, uśredniony dla całego roku, 5,49.
Pamiętamy.
Złotówka więcej na litrze w ciągu całego roku. Skąd więc to takie narzekanie dzisiaj, skoro my tak naprawdę jesteśmy w pewnych dolnych stanach tych cen paliw?
Oczywiście. Ja uważam, że to jest to, co pan redaktor powiedział, już naszą taką domeną Polaków, że zawsze narzekamy. Czy jest powód, czy nie, to często i gęsto narzekamy. A ceny są takie, jakie są. Tak jak mówiliśmy, to jest sezon, to jest szansa zarobienia trochę i te ceny troszeczkę drgnęły.
Znaczy, ja bym tutaj nie chciał lekceważyć tego tematu, ale ja pamiętam jeszcze rok 91. Ja jako naprawdę bardzo młody człowiek pojechałem za granicę i pamiętam tamtejsze rozmowy właśnie o cenach paliw na stacjach benzynowych. Wtedy jeszcze w 91. w Polsce mało kto myślał o tym, żeby tam mogło być 2-3 grosze więcej lub mniej. Wtedy już się rozmawiało, że cena paliwa o jeden fenik poszła do góry i ludzie się tam mocno denerwowali. Więc to przeszło po prostu na nas. Ja mam takie wrażenie, że to jest czasem taki temat zastępczy, jak rozmawia się o pogodzie, jak się idzie do rodziny, żeby nie było tematu strasznego, to tutaj jak się przyjeżdża na stację, to się mówi o tym, że ceny paliw znowu poszły do góry, więc to jest coś normalnego.
Spokojnie, za jakiś mały okres czasu będzie.
Czy widziałem, że nawet średnio u nas te ceny nie są, znaczy chyba są wyższe w zachodniopomorskim nawet niż u nas, więc jakby ta bliskość też do rafinerii daje dużo do myślenia, bo przecież bliskość do rafinerii, więc cena transportu o wiele niższa, wydawałoby się, ale to wcale tak nie jest. Więc...
Ale ja kiedyś rozmawiałem z ekonomistą od konkurencji i bardzo precyzyjnie wyjaśnił, dlaczego bliżej rafinerii cena będzie wyższa. A mianowicie konkurencji wydaje się, że nie opłaca się tu jeździć. I w tym momencie ta bliskość rafinerii przesądza o dostępie jednego gracza. Natomiast jak się popatrzy na ceny w Polsce, to najdrożej na Podhalu, tam w okolicach Zakopanego, to naprawdę trzeba dołożyć do tych...
No tak, sezon.
Z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że żyjemy w takich czasach, kiedy to Polacy preferują wakacje, pomimo pogody, jednak w bezpieczniejszych miejscach.
Tak.
Więc zachód Europy już mniej, Egipt i tak dalej, te sprawy też mniej, to jakby paliwo w ogóle tutaj nie gra roli, ale bardzo jednak wiele osób zostało w Polsce. No więc jest tutaj pole do popisu i można jednak z tym paliwem coś robić.
Oczywiście, tak na całym świecie, na autostradach też jest drożej.
A czasami 40 groszy nawet. Znaczy,
bardzo dużo i tego nikt nie komentuje. No jest, bo jest, tak jest, nie? Ale tam jest faktycznie wysoko drożej, bo 10% prawie to, czy 8% to już jest duża zwyżka, no ale tak jest i ludzie tankuje.
Powinniśmy przywyknąć. Ale jednocześnie napisał do nas pan Marcin, napisał w SMS-ie. Wspomnę, że niedawno posiłkowałem się na stacji prywatnej w malutkiej miejscowości w Kujawsko-Pomorskim. Tankowanie oleju napędowego za 4,16 za litr, czyli cena bardzo atrakcyjna, ale mój komputer w samochodzie bardzo szybko to zweryfikował. Średnia ze spalania na stałych odcinkach trasy, pokonując ją z włączonym tempomatem, czyli nie przekłamuje system, a tu wzrost poboru paliwa po 1 litrze na 100 kilometrów. Więc proszę sobie wyobrazić, jak mizernej jakości było to paliwo, że samochód pobrał go tyle więcej na wykonanie tej samej pracy. Nie zawsze warto, więc nie polecam taniego paliwa, tylko stacje z dużą wizytówką znanych marek.
Bardzo słuszna uwaga.
No bo czyli też tak zwanych szczeni.
Nigdy nie tankuję. Nawet
no zakładamy, że to może być szczenie.
To nie tankuję w takich stacjach.
Przypadkowych, tak?
Nigdy.
No więc musimy się troszeczkę pogodzić z tym, co się dzieje na stacjach paliw, ale pamiętajmy o roku 2013, 5,49 średnia cena dla całego roku, a teraz w tej chwili średnia w Polsce 4,43. Skoro rozmawiamy o podwyżkach, to podwyżka być może miła dla pracowników. Płaca minimalna w 2018 roku najprawdopodobniej będzie wynosiła 100 zł więcej, czyli 2100 zł brutto miesięcznie. Minimalna godzinowa ma wynosić 13,70 zł. Proszę powiedzieć, na rynku, gdzie rządzą pracownicy, jak niektórzy twierdzą, taka podwyżka w ogóle będzie trudna do zapłacenia dla pracodawców, czy tak naprawdę nie ma to specjalnego znaczenia? I jak panowie sądzicie, ile jest branż, gdzie jeszcze odwołujemy się do tej pensji minimalnej?
Bardzo mało takich branż jest, a wręcz chyba nawet już ich nie ma. No może są, na pewno są. Natomiast ta podwyżka wcale nie jest taka porażająca, tylko trzeba pamiętać o drugiej części. Bo my chcemy płacić znacznie więcej naszym pracownikom, ale też musimy te pieniądze zarobić. I tutaj sprawa, jakby podwyżka to jest ok, ta minimalna płaca jest ok, natomiast z drugiej strony oczekujemy zwiększenia wydajności i to zależy i od pracowników, i od pracodawców, którzy muszą tą pracę tak organizować, żeby efekty końcowe były, żeby ta cała podwyżka się zbilansowała, o może tak. I na to liczę, także wszyscy mają już tą świadomość, że już nie tylko się przychodzi do pracy, ale trzeba w tej pracy coś zrobić za te pieniądze.
Znaczy ja osobiście nie lubię takich zmian odgórnych. Tutaj oczywiście, że jest to pewna decyzja polityczna, więc powiedzenie, że ta płaca minimalna będzie zwiększona. Tak jak mój przedmówca już powiedział, w większości przypadków i tak płaci się o wiele więcej. W przypadku, jeżeli mamy do czynienia z pracownikiem, którego efektywność i wydajność jest odpowiednio wysoka. Pracodawcy są w stanie i są nawet chętni zapłacić więcej, niż płacić na przykład płacę minimalną za kogoś, kto
mało co robi.
No, nie chciałem tego tak brzydko nazwać, ale na przykład, nie wiem, chciałby pobierać wypłatę za to, że jest obecny
że
w
jest,
pracy.
W ogóle, no. Że jest.
Więc to będzie miało wpływ oczywiście na niektóre osoby, ale w niektórych przypadkach w ogóle to przez pracownika nie będzie odebrane, aczkolwiek wiem, że niektóre osoby na podstawie tego również próbują wymusić podwyżki, więc jeżeli płaca minimalna poszła do góry, no to mnie się też należy, tak?
Ja jeszcze o takim niebezpiecznym zjawisku, które zaobserwowałem w swojej firmie. W ubiegłym roku za cały okres pracy miałem 1200, przy 140-150 pracownikach 1200 dni, roboczo dni absencji chorobowej. W tym roku za pierwszy kwartał ponad 800 dni.
Drastyczny
wzrost. Bo się opłaca chorować. Opłaca się iść na zwolnienie i tutaj musi być to musi być zrozumienie z obu stron. Pracodawca musi rozumieć tego pracownika, ale pracownik musi też zrozumieć, że nie można nadużywać tego prawa, które się ma, i też się czuć w obowiązku wypracowania tego, tak jak jest na Zachodzie, w Niemczech, we Francji, w Anglii. Tam już jest inne podejście. W Stanach Zjednoczonych jeden dzień przypada chorobowego na pracownika w roku. Jeden dzień. A u nas? Około 10.
Mówimy tutaj o takim ogólnym poszanowaniu, tak? Poszanowaniu tak obu stron. Oczywiście w niektórych przypadkach mamy z tym do czynienia, ale no, słyszy się o wielu takich przypadkach, gdzie tego szacunku po prostu obopólnego, bo ja nie mówię, że to tylko no, po jednej stronie.
Ja też ty.
Oczywiście, że dokładnie, że zdarzają się takie sytuacje, że po prostu nie ma tego szacunku po obu stronach. A on powinien być, bo wszyscy jesteśmy naprawdę od siebie zależni, tak? To jest tak, jak na koniec roku na przykład pracownik przychodzi do pracodawcy i mówi, wypracowaliśmy jakiś zysk. Chcemy mieć, brać w tym udział, tak? Ale wyobraźmy sobie taki koniec roku, gdzie jesteśmy na minusie. Wtedy na pewno żaden z pracowników nie przyjdzie i nie powie, podzielmy się również tym minusem.
Albo zrezygnuje z części wynagrodzenia. Nie ma takiej opcji.
Aczkolwiek te minusy na koniec roku czasami mają charakter księgowy, też powiedzmy szczerze.
No,
przy dużych inwestycjach
ja
to się rozlicza.
Ja wolę wyższe podatki, bo wiem, że więcej zarobiłem.
Ja też jestem tego
to
zdania.
To
już historia jest. Naprawdę my chcemy zarabiać, chcemy płacić podatki i chcemy płacić dobrze pracownikom. W większości ta świadomość wśród pracodawców zmienia się, zaczynają rozumieć sytuację i teraz jest tylko, żeby było to zrozumienie z drugiej strony. Sygnały są takie, że no, niestety te wszystkie socjalne podwyżki, te wszystkie mechanizmy, które zostały uruchomione, nie przełożyły się na efekty końcowe w firmach.
Znaczy, ja znam bardzo.
Ja tylko przepraszam, wpadnę w słowo. Słuchają nas nasi słuchacze bardzo dokładnie i pan Wiesław Szajda tu powiedział o tych wskaźnikach, ile gdzie kto choruje i natychmiast mamy SMS-a, że klimat we Francji jest zupełnie inny niż klimat w Polsce i może to ma wpływ na ilość zachorowań.
No jeżeli jest to trzykrotny wzrost zachorowań w
to takiej różnicy
kwartale,
w klimacie nie ma?
To nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. Jesteśmy uodpornieni na życie w tym kraju, w którym żyje. Nie? I to nie jest tak, że my Afrykanów tu przywieźliśmy i ich tu mrozimy. Nie, tak nie ma.
Jakby cieszę się, że tutaj zostało wspomniana jest ta kwestia innych klimatów i zagranicy, bo to jest to, co jakby zawsze mnie dziwi, że znam wiele takich przypadków pracowników, którzy pracowali w Polsce i na przykład, no niestety bardzo mocno chorowali, ale w momencie, kiedy zdecydowali się na wyjazd zarobkowy za granicę, to ja tam nie słyszę, żeby te osoby kompletnie chorowały. No nagłe uzdrowienie. No bo wiedzą, że jeżeli dojdzie do takich nadużyć, to po prostu nie będą mieli tej pracy tam.
Mało tego, tam jak chorują, natychmiast są ładowani do samolotu i do Polski jadą na leczenie. To jest zasada generalna tam na Zachodzie. Oni wyssają do maksa, wyżyłują tego pracownika. Nie daj Boże, on osłabnie czy zachoruje. Natychmiast samolot i czy czymkolwiek i do Polski wysyłają.
I leczyć w Polsce na nasz koszt.
Co oczywiście tak? Też nie jest
na
pochlebne.
Koszt,
tak?
Na koszt pracodawców w Polsce, bo to my musimy wszyscy utrzymywać ten system, jaki jest. Nie?
Robert Raszczyk, mówiąc tutaj o płacy minimalnej, powiedział bardzo ciekawą rzecz i bardzo ważną, a mianowicie, że ta podwyżka płacy minimalnej powoduje takie reakcje u pozostałych pracowników, którzy nie są na płacy minimalnej, no ale widzą, że z roku na rok ta płaca minimalna rośnie. Przypomnijmy, poprzednią było 1850, w tym roku 2000, bardzo wyraźne. 150 zł podwyżki przy tych zarobkach to jest wyraźny skok płacy. Teraz najprawdopodobniej będzie to 100 zł. Czy panowie rzeczywiście na co dzień czujecie, że ci pracownicy zarabiający na przykład 2800 brutto, 2700 przychodzą zaniepokojeni? No miałem dwukrotność minimalnej, a teraz mi to leci?
To są dwa mechanizmy. Po pierwsze, muszą mieć ludzie świadomość i pracownicy, że dostając te pieniądze z urzędu, jakby, które muszą być wypłacone,
tak,
gwarantowane, odbija się to automatycznie na ich kosztach utrzymania. To tak nie jest, że oni dostają i ceny idą w dół. Nie, ceny też na rynku, jeżeli rosną koszty w firmach, więc rośnie też cena produktów. To jest automat. To jest jedna sprawa i w zupełności się zgadzam z panem, że w ogóle nie powinno być takiego czegoś jak płaca minimalna. Powinno być. Niemcy dopiero rok czy półtora roku temu wprowadzili płacę minimalną. Nie było takiego mechanizmu.
Cel był zupełnie inny.
No tak. Właśnie. No właśnie. I tak naprawdę to my, naprawdę pracodawcy, ci, którzy chcą płacić i płacą, nie potrzebują takich uregulowań. My zapłacimy na pewno więcej jak ta płaca minimalna. Ale żeby to wynikało, jak już powiedziałem wcześniej, z tego zaangażowania, wydajności organizacji i tak dalej.
Akurat na rynku niemieckim ta zmiana, chociaż nie mówi się o tym głośno, ale ona miała w większości przypadków spowodować to, żeby uratować miejsca albo zagwarantować pewne miejsca pracy tam na miejscu, a nie jakby, żeby, bo może oni nie ściągają, ale żeby nie było takiego napływu tej taniej siły roboczej z innych krajów, chociaż no, uważam, że to był jeden z wielu filarów Unii Europejskiej tego przepływu pracowników.
Pracowników, tak.
Natomiast wracając do pytania pana redaktora, to ja zauważyłem taką prawidłowość, że osoby, które naprawdę dają z siebie bardzo dużo, które dla firmy są bardzo dużą podporą i które zostawiają wiele zdrowia w firmie, to są osoby, które najrzadziej pukają w drzwi i proszą o podwyżkę. Niestety zauważam, że wiele osób, które na przykład co jakiś czas regularnie przychodzą i proszą o tą podwyżkę, no to są czasami osoby, gdzie no dwa razy warto się zastanowić, czy naprawdę taka podwyżka będzie miała miejsce. Więc nie wiem skąd akurat tutaj taka prawidłowość. Ale zauważam coraz częściej to też u innych pracodawców, z którymi mam kontakty.
Na pewno ci, którzy są solidni, którzy pracują, nie muszą się bać, bo pracodawca, widząc dobrego pracownika, ambitnego pracownika,
dostrzega to zaangażowanie na co dzień.
My częściej pukamy do niego.
Tak jest, niż on do nas. On nie musi pukać. On pokazuje swoją postawą, że jest drogocennym pracownikiem i bardzo ważnym dla firmy.
Napisała do nas pani Ola na temat warunków pracy w Polsce i w Europie Zachodniej. Pisze o korporacjach. W krajach zachodnich pracuje się dużo mniej. We Francji i w Wielkiej Brytanii ludzie już wypisali się z wyścigu szczurów w korporacjach i bardziej szanują siebie i swoje zdrowie. A u nas niestety wciąż panuje mentalność wyścigu po kasę. Awans ciągle mało, a to odbija się niestety na zdrowiu. Napisała do nas pani Ola. Ale chyba ten balans między życiem prywatnym a zawodowym jednak chyba coraz częściej dostrzegamy taką potrzebę.
Ja niestety muszę zaprzeczyć. Ja absolutnie się nie zgadzam z tą wypowiedzią. Tu z całym szacunkiem oczywiście dla naszej słuchaczki. Ale ja znam bardzo wiele przykładów, gdzie wiem, że ludzie pracują, szczególnie w korporacjach. Na przykład Frankfurt nad Menem, bankowość. Ludzie przychodzą do pracy na godzinę 7-8 i nie wychodzą tam. To jest normalka, że nie wychodzą przed godziną 19 z biur. Natomiast jeżeli chodzi o korporacje, jeszcze raz powtarzam, nie o pracę na produkcji, no to w Polsce jednak widać, że z tych biur szybciej osoby wychodzą. Więc ja tutaj widzę całkowitą odwrotność.
Nie są nasi ludzie tak wykorzystywani maksymalnie jak w korporacjach. Naprawdę już są standardy bardzo wysokie, weekendy przeważnie są wolne, wszystkie. Także to nie jest tak, że my tutaj jesteśmy jakimś zjawiskiem takim, że my tutaj wykorzystujemy tych pracowników. Nie, tak już to się zmienia. Ja mówię, to jest proces. To nie może być tak, że my jednego dnia wszystko zmienimy. Proces, ludzie muszą do tego dorosnąć. Wszyscy musimy, i pracodawcy, i pracownicy, pracobiorcy, musimy wspólnie się uzupełniać i będzie dobrze.
Ale ja nie widzę tutaj nawet takiej potrzeby, żeby siedzieć. Ja to mówię od samego początku każdemu z pracowników. Ja nie widzę potrzeby siedzieć nad godziny, jeżeli da się zrobić w 8 godzin to, co się da. Bo na drugi dzień człowiek, jak nie wiem, siedzi 12 godzin w pracy przy biurku, na przykład w tych korporacjach, no to nazwijmy to brzydko, człowiek jest wypluty, tak? Po prostu nie ma ochoty na nic. Nie ma, jeżeli nie ma tego balansu pomiędzy życiem prywatnym a pracą, no to niestety, ale gdzieś to ucierpi i cierpi wydajność na tym danego pracownika. Dokładnie. I efektywność.
Ja też mogę gadać, jeśli można, jeszcze to ja zlikwidowałem trzecią zmianę. Tylko dlatego, że po pierwsze, żeby ludzie byli wypoczęci, żeby w nocy się wyspali, a z prostej przyczyny zauważyłem, że najwięcej braków w produkcji powstaje między 2 a 5 rano. I po analizie przedyskutowałem z moimi...
Nie opłacało się prowadzić wtedy produkcji.
Nie opłaca się, bo tak, ludzie są eksploatowani w warunkach no, trudniejszych znacznie. Ta dopłata 20% to niczego nie rekompensuje tak naprawdę, a jeszcze do tego się nakłada zła jakość i tutaj nie można sobie na to pozwolić. Dlatego warunki, które stwarzamy, też nie odbiegamy standardem od Zachodu. Zresztą ja uważam, że mamy w wielu przypadkach lepsze warunki pracy i płacy niż w niektórych firmach zachodnich, gdzie wiele firm zwiedzałem po całym świecie i widziałem, w jakich warunkach robili w fabryce butów czy w rolnictwie. No, to są naprawdę warunki znacznie trudniejsze niż u nas.
Ja przyznam, kiedyś spotykając się z nowym zespołem w nowym miejscu pracy, zapowiedziałem, że nie życzę sobie poza sytuacjami wyjątkowymi pracy dłuższej niż 8 godzin, dlatego że to źle świadczy o zorganizowaniu pracownika i znaczy, że jest niezorganizowany. I wiecie panowie, że pomogło?
Dobrze, bardzo się cieszę.
I mam nadzieję, że każdy szef będzie próbował w taki sposób do sprawy podejść. A skoro mówimy o tym wychodzeniu z biura, o której się wychodzi z biura, o której się wchodzi do biura, pojawił się taki eksperyment, aczkolwiek dotyczy firmy z zakresu nowych technologii oczywiście. Firma bez siedziby, bez miejsca, gdzie pracownicy się codziennie spotykają, wszyscy w pracy zdalnej. Oczywiście tu nie ma produkcji, tu nie ma majątku produkcyjnego, więc jest to dość specyficzna firma i mówię, nie zawsze, nie wszędzie uda się to zorganizować. Ale jakie panowie widzicie plusy i minusy takiej firmy mającej na przykład 30 zdalnie pracujących pracowników?
No, jest to możliwe, jest to realne. Z pracodawcy spada obowiązek tworzenia tych miejsc pracy.
Koszt spada, prawda?
Nie musi tego pracownika monitorować, sprawdzać, pilnować. Sprawdza go praca, którą wykona w domu. Czy on to będzie robił w dzień czy w nocy, to już jest jego problem. Z tym, że to nie do końca jest takie dobre, dlatego że tak się zrobiono eksperyment też w Norwegii. I co się okazało, że pracownicy pracowali przede wszystkim w nocy, bo tam, zresztą tam jest noc prawie całą dobę na okrągło, 4 godziny jest tylko dnia w niektórych regionach. I to zostało zakazane. Sprawdzają wykonaną pracę, nawet w których godzinach się wykonuje w domu, żeby od 22 do 6 rano nie wykonywał danej pracy osoba. Czyli jest tam jakieś zagrożenie, problem, bo człowiek mówi, zrobię to później. Dzieci pójdą spać, to ja to zrobię. A to się odbija na zdrowiu, później...
Się okazuje, że permanentnie pracujemy, tak?
No, taka jest mniej więcej.
Czy w tym danym przypadku, który przytoczył pan redaktor, ja uważam, że to jest akurat firma, która się obraca w świecie wirtualnym, więc tak. Tutaj tego typu współpraca na łączach tak zwanych, z miejsca no, kompletnie nieprzypisanego nam, to nie musi być biuro w jakimś biurowcu, tak? To akurat to działa i ja nie mam nic przeciwko temu. Jest na pewno wiele obszarów takich, gdzie można by było w ten sposób pracować. Ja na przykład tutaj widzę duże plusy, ale tylko w przypadku niektórych prac, które można w ten sposób wykonywać, ponieważ rozlicza się pracownika z efektów jego pracy. I nie patrzy się na te przysłowiowe znowu 8 godzin i odbijanie karty o godzinie 8 i wychodzenie o 16. Bo ja nie mam zamiaru i tak naprawdę żaden pracodawca, który się szanuje i który sprawdza swój bilans i swoje rachunki, no to nie płaci za obecność pracownika, tylko płaci za efekty jego pracy. Więc to jak najbardziej, i tutaj bardzo jest proste sprawdzenie, czy efekty pracy danego pracownika są, czy też ich nie ma. Natomiast w wielu przypadkach no, taka współpraca jest po prostu niemożliwa i tutaj akurat tego modelu pracy nie przekładałbym.
Tak, to prawda. Ale dopuścić można w niektórych dziedzinach.
Tak, to prawda. No, a nie boicie się panowie...
W naszej firmie, jeśli mogę tylko powiedzieć, zgodni, tu mamy grafików, którzy na przykład pracują zdalnie też i nie ma żadnego problemu, bo oni na przykład i tak nawet siedząc u nas w biurze, wszystkie efekty ich pracy, czyli jakaś grafika, jakiś design, cokolwiek...
Widać po tym efekcie
tak
ostatecznym.
Tylko w komputerze. Więc czy on to prześle od siebie z domu, czy z jakiegoś biura gdzie indziej, czy będzie u nas w biurach, to efekt jest ten sam.
A w przypadku takiej firmy wirtualnej, bo zgadzamy się, że to dotyczy tylko części gospodarki, nie obawiacie się panowie, że taki brak biurka, brak własnego krzesła, brak tego obyczaju, że raz w tygodniu, czy codziennie spotykam się na kawie ze współpracownikami, to jednak będzie negatywnie na lojalność wobec tej firmy wpływał?
Na pewno będzie w jakimś stopniu. To jest oczywiste, no ale jest to możliwe, jest to dopuszczalne, jest to realne, no, że tak można też pracę wykonywać, natomiast no, tak, zgadzam się z przedmówcą, że to nie wszędzie można, nie we wszystkich tematach.
Akurat w tym temacie wydaje mi się, że biorąc pod uwagę perspektywę przyszłości i tego typu miejsca pracy, moim zdaniem nie będzie to problemem, gdyż już teraz widzimy, że młodzi ludzie spędzają bardzo wiele czasu odosobnieni przed swoimi komputerami. Więc taka kwestia, że będzie im brakowało tego kontaktu bezpośredniego, wyjścia razem na papierosa, czy wyjścia razem na kawę w przerwie, tego i tak już teraz nie ma. Więc ja myślę, że to z czasem będzie się potęgowało. No i później to nie będzie stanowiło żadnego problemu, bo już teraz młodzi ludzie są do tego przyzwyczajeni.
Czyli widać, że ten model się zmienia. Państwo piszecie do nas bardzo dużo SMS-ów, wszystkie związane praktycznie z systemem wynagradzania. Napisał Pablo, według mnie polscy pracodawcy słabo korzystają z systemu premii. Dajcie niższą podstawę, ale zyskiem dzielcie się na podstawie zaangażowania w odpowiednim systemie premiowym zgodnie z zasługami, napisał nasz czytelnik. A ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, dzisiaj w Studio Radia Gdańsk gościli Robert Raszczyk i Wiesław Szajda. Ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Do widzenia.
Radio Gdańsk.pl. Lubię to.